Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił Polaków, by w życiu osobistym i społecznym kierowali się spuścizną Jana Pawła II. Wyznał też, że modli się o jego beatyfikację. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej, a prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych poinformuje, na jakim etapie jest obecnie proces beatyfikacyjny. Omówimy też papieską katechezę, w ramach której Ojciec Święty podsumował swą podróż do Kamerunu i Angolii. W tym kontekście Beata Zajączkowska rozmawiać będzie z siostrą Barbarą Sojką, pracującą w angolijskim Centrum Zdrowia Świętego Łukasza w Kifangondo. W środowym magazynie 1 kwietnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Pierwsza afrykańska podróż Benedykta XVI miała wymiar teologiczno-duszpasterski. Na audiencji ogólnej Ojciec Święty przypomniał jej kolejne etapy. Wizyta na Czarnym Lądzie rozpoczęła się 17 marca w stolicy Kamerunu Yaoundé. W uroczystość świętego Józefa papież ogłosił tam Instrumentum Laboris, dokument przygotowujący drugi synod biskupów dla Afryki.
W swoim nauczaniu Ojciec Święty przypomniał o konieczności podjęcia misji ewangelizacyjnej na całym kontynencie afrykańskim. Zachęcał biskupów, by trwając w jedności, byli przykładem dla kapłanów, katechistów i wiernych, by ze szczególną troską dbali o formację seminarzystów, o przejrzyste świadectwo życia chrześcijańskiego.
Drugim z odwiedzonych przez papieża krajów była Angola. W Ruandzie Ojciec Święty zwrócił uwagę na ewangeliczne orędzie nadziei i pokoju. Kraj ten po długiej wojnie podjął wysiłek odbudowy, szuka dróg pojednania i porozumienia. Papież wskazał, że chrześcijanie nie mogą milczeć wobec szerzących się w Afryce głodu, przemocy, niesprawiedliwości i nędzy. Podkreślił również odpowiedzialność Kościoła w kwestiach społecznych i moralnych. Szczególne znaczenie miało tam orędzie Ojca Świętego skierowane do młodzieży i do kobiet.
Podczas spotkania z młodzieżą, które było świętem entuzjazmu i nadziei, zachęcił młodych do bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi. Zwrócił także uwagę na szczególną rolę kobiety w rodzinie, w kościele i społeczeństwie. Ojciec Święty opowiedział się za przyznaniem kobietom afrykańskim pełnego prawa do czynnego udziału we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Przypomniał ojcom i małżonkom o szczególnej odpowiedzialności za rodzinę. Zawierzając owoce swego pielgrzymowania i całą Afrykę Najświętszej Maryi Pannie Królowej, Ojciec Święty prosi nas wszystkich o modlitwę w intencji narodów zamieszkujących ten kontynent.
W audiencji ogólnej na placu świętego Piotra uczestniczyło ponad 20 tysięcy pielgrzymów, z których co 20 był Polakiem. Na rocznicę śmierci Jana Pawła II przybyło z Polski niemal 30 grup zorganizowanych. Z hierarchów obecni byli biskupi Antoni Dydycz z Drohiczyny oraz Stefan Cichy i Marek Mędyk z Legnicy.
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro przypada 4. rocznica śmierci sługi Bożego Jana Pawła II. Wiem, że tak licznie przybywacie do jego grobu. Niech spuścizna duchowa waszego wielkiego rodaka inspiruje wasze życie osobiste, rodzinne i narodowe. Wraz z wami upraszam modlitwę dar jego beatyfikacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Sprawa Jana Pawła II jest w Watykanie traktowana priorytetowo i ma pierwszeństwo przed tysiącem innych spraw beatyfikacyjnych. Wielki format sługi Bożego wymaga jednak ścisłego przestrzegania wszystkich procedur, uważa arcybiskup Angelo Amato. W związku z 4. rocznicą śmierci Jana Pawła II znowu pojawiły się dociekania, kiedy odbędzie się jego beatyfikacja. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do najbardziej kompetentnej w tej sprawie osoby, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Zacznijmy od pewnego uściślenia. Proces Wielkiego Sługi Bożego nabrał zdecydowanego przyspieszenia, kiedy w maju 2005 roku Benedykt XVI udzielił dyspensy od 5-letniego okresu oczekiwania na rozpoczęcie dochodzenia. Tym samym proces ten został uznany za priorytetowy. Oznacza to również, że będzie on rozpatrywany poza kolejnością wśród ponad 1000 innych procesów, które czekają na rozpatrzenie.
Più di un migliaio in atto in attesa di giudizio.
Czy to oznacza, że już niebawem możemy się spodziewać beatyfikacji?
Trattandosi di una causa di un papa così conosciuto e amato,
w przypadku procesu papieża tak dobrze znanego i tak bardzo kochanego, szybkie tempo postępowania wymaga wielkiej dbałości metodologicznej i formalnej, aby zachować wymagane procedury. Szybkie tempo nie może prowadzić do pośpiechu czy powierzchowności. Przeciwnie, wymaga bardzo starannej pracy i wielkiego profesjonalizmu.
W jakim punkcie znajduje się zatem ten proces?
Jak wiadomo, proces na szczeblu diecezjalnym zakończył się pomyślnie w maju 2007 roku. Wtedy też można było przygotować tak zwaną pozycję, która została przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w listopadzie 2008 roku. Poddano ją wówczas wstępnej analizie konsultorów teologicznych. Po jej zakończeniu, nie możemy przewidzieć, kiedy się to stanie, sprawa zostanie przedstawiona do oceny na sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów. W końcu przyjdzie czas na decyzję Ojca Świętego i wydanie dekretu uznającego sługę Bożego za czcigodnego. Również sprawa ewentualnego cudu będzie podporządkowana ściśle określonym procedurom, w których można wyróżnić następujące etapy. Opinia dwóch biegłych lekarzy, opinia rady lekarskiej, opinia teologów i sesja zwyczajna kardynałów i biskupów. Rezultaty zostaną przedstawione Ojcu Świętemu, który podejmuje ostateczną decyzję. Dopiero po zakończeniu tych procedur, które, jak powiedziałem, muszą być bardzo starannie przestrzegane ze względu na wielki format sługi Bożego, będzie można mówić o ewentualnej dacie beatyfikacji.
Proces Jana Pawła II budzi wielkie zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale także w całym Kościele. Co to oznacza?
Ma io credo che l'interesse non solo della nobile nazione polacca, ma di tutta la Chiesa.
Troskę o sprawny przebieg tego procesu widzimy nie tylko w szlachetnym narodzie polskim, ale również w całym Kościele. Tę troskę podziela także sam Ojciec Święty oraz nasza kongregacja. Dlatego też, co zrozumiałe, bardzo nam na tej sprawie zależy. Jan Paweł II, wielkość jego życia i papieskiego nauczania nadal kształtują oblicze Kościoła. Nade wszystko jednak inspiruje on wszystkich wiernych, a zwłaszcza młodych, do świętości i apostolstwa. Oczekiwanie na jego beatyfikację jest zatem czasem sprzyjającym nawróceniu wszystkich wiernych i przyjęciu Ewangelii Jezusa. Jego słynne już zawołanie Totus Tuus nadal rodzi w naszych sercach pragnienie naśladowania Chrystusa pod kierunkiem macierzyńskiej ręki Maryi, Matki Kościoła i Matki Wszystkich Świętych. Ten czas oczekiwania niech będzie zatem czasem duchowego ożywienia, modlitwy, a także apostolstwa.
Tempo di fervore spirituale, di preghiera e anche di apostolato.
Mówił arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Gościmy w Kifangondo w Angolii, to jest 20 kilometrów od stolicy Angolii, Luandy, gdzie misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego prowadzą Centrum Zdrowia Świętego Łukasza. Rozmawiam z siostrą Barbarą Sojką. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Ośrodek jest dosyć duży. Od rana praktycznie do popołudnia tutaj jest zawsze masę pacjentów. Większość to kobiety i dzieci. Kto do Was przychodzi?
Przyjmujemy codziennie około 200 osób. W większości rzeczywiście są to dzieci, kobiety, osoby chore na malarię, na przeróżne choroby układu oddechowego, biegunki, różne tutejsze choroby pasożytnicze. Jest sporo osób chorych na gruźlicę. My w tej chwili mamy w naszym programie przeszło 600 osób, którym towarzyszymy i leczymy. Oprócz tego też osoby chore na HIV-AIDS.
Dlaczego przychodzą właśnie do Was? Czy są inne ośrodki zdrowia? Jakby to mogła siostra przybliżyć?
Sama Luanda ma około 6 milionów mieszkańców. Jest kilka szpitali, ale ponieważ dosyć trudno dostać się do lekarza, więc chory szuka gdzie tylko może pomocy. U nas jest możliwość zrobienia badań i dostania wyników jeszcze w tym samym dniu najczęściej. i otrzymanie również lekarstw. Także sporo osób przychodzi tutaj do nas.
Jest to, jak na warunki polskie możemy powiedzieć, ośrodek zdrowia, ale macie także tutaj sale, w których chorzy, no w szczególnie ciężkich stanach, mogą być hospitalizowani.
Tak, jest taka możliwość. Są to przeważnie osoby chore na malarię, również nasi pacjenci z programu HIV-AIDS, ponieważ już od kilku lat docierają do nas osoby zarażone wirusem HIV, więc żeby ułatwić im leczenie, próbowaliśmy zrobić wszystko w tym kierunku, żeby te osoby mogły u nas robić i leczenie, i badania. I to się udało mniej więcej od 4 lat. Funkcjonuje nasz program i współpracujemy z Narodowym Ośrodkiem Walki z AIDS tutaj w Angolii.
Jak duży to jest problem na skalę Angolii AIDS?
Według danych osób, które pracują w tym programie, w porównaniu z innymi krajami afrykańskimi nie jest to jeszcze aż tak wielki problem, ale biorąc pod uwagę to, że nie wszystkie osoby zarażone robią sobie badania i ze względu też na poligamię i różne problemy społeczne, problem ten istnieje i my na przykład tutaj pracujemy z przeszło 400 osobami właśnie w tym programie.
Angola to długie lata wojny domowej, którą siostra też przeżyła pracując tutaj w Wambo. Jak kraj wygląda teraz? Czy kraj się rozwija, czy idzie do przodu? Czy są jakieś znaki nadziei na przyszłość dla Angolijczyków, które siostra widzi w swojej pracy?
Sama sprawa, że ludzie mogą żyć normalnie w pokoju, że nie muszą obawiać się jakichś ataków, to jest podstawa ku temu, żeby w ogóle żyć i się rozwijać jako społeczeństwo. Dzieciaki też mogą chodzić do szkoły normalnie. To wszystko jest wielkim znakiem nadziei i na przyszłość, i na teraz. Według mnie problem pojawia się w samej Luandzie i w okolicach taki, że to, czego myśmy się spodziewali, że wiele osób z samej Luandy i okolic będzie wracało na swoje miejsca, do swoich wiosek, do swojej prowincji. Zupełnie jest odwrotnie w tej chwili, ponieważ jeszcze więcej osób przyjeżdża po prostu tutaj i 6-milionowe miasto nie ma możliwości, by wszystkim dać godne warunki do życia. Do tego, by się uczyć, wiele dzieciaków jest poza systemem szkolnictwa normalnym. Poza tym tak samo same drogi w tej chwili w Luandzie są często tak zakorkowane, że bardzo trudno w ogóle dotrzeć gdziekolwiek i to wszystko utrudnia życie. Myślę, że będzie to sprawa do przemyślenia, do rozwiązania, by jak najlepsze warunki po prostu zapewnić osobom na prowincjach, by tam dzieci mogły mieć dobry dostęp do szkół, do lecznictwa, a wtedy też wiele osób nie będzie przyjeżdżało do samej stolicy, a będzie mieszkało w miejscach, skąd pochodzą.
Czy promocja kobiet w tutejszym społeczeństwie, na tutejszej ziemi Angolii jest potrzebna? Czy jest to taki wymóg czasu?
Ja myślę, że jest bardzo potrzebna dla samych kobiet, by mogły razem się spotykać, porozmawiać o swoich problemach, wypowiedzieć się. Promajka, czyli w języku portugalskim Promoção de Mulher Angolana na Igreja Católica, to znaczy promocja kobiety w kościele katolickim w Angolii, jest bardzo prężną organizacją. Obecność kobiet z tej organizacji widzimy na wszystkich spotkaniach w kościele i na przykład cokolwiek się organizuje w kościele, zawsze osoby z tej organizacji są tam. One zajmują się alfabetyzacją, zajmują się różnymi kursami dla kobiet, pomagają na przykład kobietom w miejscach, gdzie jest jakaś klęska żywiołowa, jak na przykład na naszych wioskach niedawno zostały zalane pola przez rzekę, która wylała, to dla nich właśnie miały te osoby nasiona, różne pomoce rolnicze. Są przede wszystkim te kobiety niesamowicie dobrze zorganizowane. W porównaniu z innymi organizacjami na pewno są wielką siłą w tutejszym kościele naszym. Czasami sytuacja kobiet jest tak trudna, przynajmniej z moich doświadczeń z wieloma pacjentkami, które mam, szczególnie z programu właśnie HIV-AIDS, nawet dla osób z innej kultury, na przykład europejskiej, szokująca, jeżeli sama kobieta zgadza się z tym, by na przykład była czwartą czy którąś tam żoną swojego męża, mąż sam, który prawdopodobnie zaraża wszystkie te właśnie kobiety wirusem HIV, mówi do tej właśnie mojej pacjentki, że jeśli on się dowie, że ona ma AIDS-a, to od razu ją wyrzuci z domu, sam nie pracuje, a jeszcze wymaga od nich tego, by po prostu jego utrzymywały wszystkie dzieci. Także są czasami sytuacje niesamowicie trudne i wcale nie takie rzadkie. To, co mówię właśnie o tej mojej pacjentce, ona ma dopiero 22 lata i zgadza się na takie życie. Także ja myślę, że właśnie te organizacje są niesamowicie pomocną sprawą dla nich.
Młodzież to też siostry pacjenci. Na ile wojna, wychowanie, które było, no tutaj był system wychowywania przez Kubańczyków, wprowadzany tamtejszej ideologii też socjalizmu, na ile to, można powiedzieć, wpłynęło na obecną młodzież, na ile ją uformowało, czy zdeformowało raczej, trzeba by powiedzieć?
Mówiąc o młodzieży w jakimś sensie ogólnym, trudno powiedzieć coś jednoznacznego o wszystkich. Mam bardzo dobre doświadczenia z młodzieżą, na przykład na kursach dla katechetów, które my prowadzimy tutaj z naszej parafii Skifangondo. To są osoby w większości bardzo młode, osoby, które chcą słuchać Słowa Bożego, chcą się uczyć czegoś nowego i nie tylko dla siebie, ale i przekazywać to innym. Na przykład tutaj w naszym ośrodku od jakiegoś czasu praktykujemy coś takiego, że ponieważ sama dostaję teksty biblijne z komentarzami z Watykanu w języku portugalskim, nie tylko dla siebie je zatrzymuję, ale również daję moim współpracownikom, którzy też są młodymi osobami. Jeżeli by któreś z nich nie dostało tego, to się też upominają zawsze, chcą czytać Słowo Boże, chcą się dzielić. Młodzież, jak na całym świecie, jest bardzo różna. Jest młodzież, która jest jeszcze trochę zagubiona, która szuka bardzo mocno wartości prawdziwych, ale jest też i młodzież, która rzeczywiście jest bardzo zaangażowana i w pomoc innym, i w ogóle we wszystko. Wśród moich pacjentów tak samo spotykam osoby niesamowicie odpowiedzialne, które same borykają się z niesamowitymi trudnościami życiowymi, a jednak myślą o wiele bardziej o innych, są osobami o wiele bardziej dojrzałymi, niż czasami mogłoby się to człowiekowi wydawać. Na przykład niedawno jedna z moich bardzo młodych jeszcze pacjentek też mi opowiadała o swoim życiu prywatnym, że ona sama wie, że jest zarażona wirusem HIV, że jest chora na AIDS. Ona po prostu świadomie nie chce się wiązać z nikim, ponieważ wie, że może wtedy też przekazać to komuś innemu. Sama powiedziała, że nie chce rujnować życia nikomu. A jeszcze 20 lat nie ma. Wiele osób tak odpowiedzialnych i wiele z tych osób nawet o wiele bardziej pomaga innym. Na przykład dziewczynka, która za chwileczkę przyjdzie tutaj do tego centrum, też sama jest zarażona i ona o wiele bardziej mówi, pomaga innym, niż myśli o tym, że sama ma ten problem. Także młodzież jak na całym świecie jest różna.
Jakie jeszcze siostra widzi problemy dotyczące młodzieży?
Tutejsze radio, Radio Eklezja ma taki program rano, dyskusje z różnymi osobami o problemach, więc tematem dzisiejszej dyskusji była prostytucja. Wiele osób wypowiadało się na ten temat, że faktycznie sporo osób młodych idzie na łatwiznę i w ten sposób zarabia sobie na życie, szczególnie w Luandzie. Wiele osób młodych tak samo ma trudności z tym, żeby dostać się do jakiejś szkoły, szczególnie szkoły wyższej, ponieważ miejsca są jeszcze ograniczone. Często tym problemom towarzyszy też korupcja ze strony niektórych szkół. Tych problemów jest sporo.
A co jest znakiem nadziei, jeśli chodzi o angolijską młodzież?
Już samo to, że młodzież garnie się do kościoła. W naszych kościołach jest bardzo dużo młodzieży. Młodzież organizuje się w różne grupy. Przede wszystkim młodzież jest otwarta, chce pomagać innym osobom. Tych znaków nadziei jest całe mnóstwo.
Z siostrą Barbarą Soiką, misjonarką służebnicą Ducha Świętego, rozmawiała w Kifangondo w Angolii Beata Zajączkowska. A w środowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.